Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. To jest program Studio Wschodnie w Radiu Lublin. A my jesteśmy w gościnnych bieszczadzkich, no nie progach, ale okolicznościach przyrody. Ustrzyki Dolne, z których już kilka lat temu mieliśmy przyjemność prowadzić nasz program z tym samym gościem. Krzysztof Potaczała obok mnie, dziennikarz, reporter, reportażysta. Dzień dobry, witaj Krzysztofie.
Dzień dobry.
Autor książki Człowiek i Wilk, historia splamiona krwią, najnowszej książki Krzysztofa. O książkach Krzysztofa Potaczały w naszym programie rozmawialiśmy już kilkukrotnie, właściwie regularnie o nich rozmawiamy w naszym programie i tak będzie i dzisiaj. Krzysztof, najnowsza książka to książka, o czym też sugeruje tytuł, której bohaterem są oczywiście ludzie, jak w każdych twoich książkach, ale też wilk. I zacznę od tego, jak to się stało, że wilk stał się wrogiem numer jeden. Nie tylko w Bieszczadach, nie tylko na Lubelszczyźnie, co też istotne z punktu widzenia naszych słuchaczy, ale właściwie w całej Polsce.
No zaczęło się na pewno od tego, że wilk, jak i przed wiekami, tak i teraz, jest postrzegany przez dużą część społeczeństwa jako zagrożenie. I strach, który kieruje nami ludźmi przed wilkiem, ten lęk, powoduje, że nie tylko się go boimy, ale go nie lubimy. I rzeczywiście po wojnie, to był pierwszy taki czas, już koniec lat 40., kiedy zauważono w niektórych regionach Polski, na Suwalszczyźnie, na Lubelszczyźnie, na Rzeszowszczyźnie, że tego wilka zaczyna przybywać, no i postanowiono wytoczyć przeciwko niemu ciężkie działa. Nie było ku temu jakichś takich konkretnych, sensownych przesłanek, bo ani nie było ataków nadmiernych na zwierzęta gospodarskie. W lesie jak w lesie, wilk jest drapieżnikiem, wiadomo, że część jeleniowatych zabija, bo inaczej by nie przeżył. A tym bardziej nie było ataków na ludzi. Zresztą na ataków na ludzi nie było od ponad 100 lat w Polsce. I to nie było, ta akcja nie miała żadnego uzasadnienia. Niemniej jednak najpierw prośby, a potem już takie naciski, monity, pisma środowisk, zwłaszcza łowieckich, myśliwskich i leśnych, a także sołtysów wsi do Ministerstwa Leśnictwa, do rządu, spowodowały te działania, że rząd postanowił wziąć tutaj stronę społeczeństwa i wydać wilkowi taką bezpardonową walkę. Podjęto uchwałę w 1955 roku. Rząd przyjął taką uchwałę o eksterminacji, o wyniszczeniu gatunku Canis lupus w Polsce i tak ta akcja się zaczęła oficjalnie w 1955, ale warto może przypomnieć, że już w 1954, 3 i 2 ten wilk był mocno wylikwidowany nie tylko przez środowiska łowieckie, przez wszystkich, kto tylko miał taką możliwość.
Rozpoczęło się takie pospolite ruszenie przeciwko wilkowi, no i można powiedzieć wyciągnięto taki może i populistyczny, ale chyba najcięższy oręż, czyli nie dość, że no, postanowiono w jakiś sposób przekonywać ludzi, że wilk to same zło, siewca śmierci, wielki taki bandyta, ale też postanowiono, no można powiedzieć wprost, sfinansować całą akcję wilczą, bo na tą akcję poszły naprawdę ogromne pieniądze.
Tak, rząd nie żałował pieniędzy na operację wilczą. W szczegółowych zapisach, w rozporządzeniu dotyczącym tej akcji są zapisy, które jasno mówią, że można wilka likwidować wszelkimi środkami, wszelkimi sposobami. Mogą to robić nie tylko członkowie Polskiego Związku Łowieckiego, czy nie tylko posiadacze broni legalnie, ale każdy obywatel PRL-u mógł wilka likwidować i od początku wprowadzono nagrody finansowe za wyniszczanie wilka. Oczywiście trzeba było takiego nieżywego wilka przywieźć do nadleśnictwa, tam spisywano protokół, ważono go, mierzono i wypłacano pieniądze. To, te stawki się na początku były niższe, potem coraz wyższe. Zaczynało się się od 2500 zł, potem 1000, 1500, 2000, 3, nawet 3500. I to dodajmy, że jeżeli mówimy o wilkach, no to likwidowano wszystkie, czyli również szczenięta. Wybierany jest gniazd i najczęściej natychmiast likwidowano tam w brutalny sposób. Część tych szczeniąt na szczęście trafiła do ogrodów zoologicznych, między innymi w Gdańsku i w Krakowie, no ale jakiś to był margines. W ciągu zaledwie kilku lat, do 60 roku, zlikwidowano w Polsce ponad 1000 wilków na pewno. Nikt do końca nie policzył, bo w ogóle nie była znana populacja tego gatunku. Nikt wcześniej nie policzył, ile tych wilków mamy. To były takie szacunki, a może 2000, a może 1000, a może jednak 3000. No jeżeli ktoś powie, że mamy tyle, no to trzeba rzeczywiście trzeba było je zabijać. I dodałbym od razu, że nie było w zasadzie żadnego sprzeciwu w Polsce, żadnych środowisk, bo wówczas środowiska takie przyrodnicze, ekologiczne były dość słabe, nie było takich organizacji, stowarzyszeń. No i uznano, że skoro rząd przyjął takie przepisy, usankcjonował to, no to tak należy robić i tu nie było zmiłuj.
To chyba też wiele pokazało o społeczeństwie konformistycznym, bo już pomijając, że to, że nie było tych środowisk, które mogłyby walczyć, te głosy obrońców wilka, jeśli się incydentalnie pojawiały, to rzeczywiście nie były słyszalne, ale to też, o czym piszesz w książce, podając czy opierając się na konkretnych historiach, przykładach ludzkich, no też pokazuje, że to była taka codzienność po prostu w takim podejściu do tego, co się z wilkiem na przełomie lat 50. i 60. działo.
Tak, oczywiście. Warto tu zaznaczyć może, że przecież Polacy nie wymyślili akcji wilczej. Znacznie wcześniej takie operacje były przeprowadzane w Związku Radzieckim i myśmy brali przykład od Wielkiego Brata, jak należy te wilki zabijać, jakimi sposobami. No, powiedziałbym, to były sposoby drastyczne, bardzo, bardzo takie wstrząsające. No, niemniej jednak tak robiono. I we wszystkich tych krajach, tak zwanych domoludach wówczas, i w Polsce, i w Czechosłowacji, w Związku Radzieckim, wilki likwidowano na potężną skalę, no uznając ten gatunek za niepotrzebny. Wilk został wyjęty spod prawa, uznany za szkodnika, za twór, który nie ma miejsca, nie powinien mieć miejsca na ziemi. To trzeba to tak powiedzieć. Nie, że zredukujemy do jakiejś tam liczby. Nie, my nie do jakiejś liczby, tylko do końca.
Totalnie unicestwić, bo też jeśli mówimy o tych, powiedziałeś o tych metodach różnych zabijania wilków, no to też trzeba dodać, to są oczywiście drastyczne przykłady, ale przykłady rzeczywistej eksterminacji, kiedy mówimy, że dochodziło nie tylko do zabijania wilków w formie jakiegoś polowania, ale też wprost do trucia tych zwierząt.
Trucizny stosowano na wilki w Związku Radzieckim od dawna, jeszcze przed wojną i później. Myśmy wzięli od nich przykład i rzeczywiście zaczęto od luminalu, który okazał się taką dość słabą trucizną i musiano zastosować silniejszy środek, to była strychnina, a później z Austrii już w latach, pod koniec lat 60., w latach 70. już sprowadzono cyonan, taki bardzo toksyczny środek, po którym nie miał prawa przeżyć żaden gatunek. I na te trucizny poszły potężne pieniądze. To była operacja bardzo niebezpieczna z tego względu, że trucizny były wkładane w formie czy to takich jakichś kul, czy kotletów, czy w innej formie, były wkładane w padlinę wyciąganą pod ambony, głównie padlina końska i bydlęca. I taki wilk, jak przychodził i zjadał takie mięso, no to rzeczywiście od tej trucizny padał, a jeżeli nie od razu, to po jakimś czasie. Ale przy tej okazji jakby nie wzięto pod uwagę, że przecież nie tylko wilk jest drapieżnikiem. i przychodziły inne zwierzęta. Przychodziły niedźwiedzie, przychodziły lisy, przychodziły kuny, no i ptaki drapieżne. I rzeczywiście nie ma potwierdzonego w źródłach przykładu, że niedźwiedź się zatruł taką padliną, ale padło mnóstwo kun, lisów, zapewne orłów, rolików krzykliwych, jastrzębi i tak dalej, i tak dalej. Więc przy tej okazji, czy krukowatych, dużo z innych zwierząt padało i w pewnym momencie rzeczywiście powiedziano, że chyba przekroczyliśmy granicę, jeśli chodzi o trucizny i należy je wstrzymać. Ale tylko było krótkotrwałe, potem znowu je stosowano. Także to była taka już bezprzykładna taka akcja, że my już nie oglądamy się na nic, my już nie zastanawiamy się, tylko wszelkimi sposobami, metodami wyniszczamy tego wilka, którego z jednej strony nienawidzimy, nie chcemy, żeby istniał, a z drugiej strony zaczynają się pojawiać głosy, no jakie to jednak jest wyjątkowe zwierzę. No skoro takie wyjątkowe, to po co, dlaczego chcemy go wyniszczyć? To taki paradoks był, ale on istniał.
Mówiłeś o tym, że to nie u nas się w Polsce zaczęło, Związek Radziecki rzeczywiście te metody różnego rodzaju eliminacji wilka stosował przez lata. No tam też inna skala była.
To była potężna skala, natomiast chciałem tu zwrócić uwagę na to, że za tą akcją wilczą, usankcjonowaną przez rząd, bardzo popieraną przez środowiska łowieckie, leśne, przez lokalne społeczności, przez gminy, sołectwa, ale wszystkie w zasadzie media krajowe bardzo popierały od początku tę akcję i w dziennikach regionalnych, no na przykładzie Rzeszowszczyzny czy Lubelszczyzny możemy to prześledzić, czy to w Nowinach Rzeszowskich, czy w Kurierze Lubelskim regularnie pojawiały się, były publikowane informacje albo szersze publikacje dotyczące wyniszczania wilków na danym terenie z takimi ciężkimi, mocnymi nagłówkami, często na czołówkach, że grasujące wilki zostały zlikwidowane, albo że do akcji wytępienia wilków ruszono taką i taką grupą, albo że po raz pierwszy w Polsce, działo się to na Lubelszczyźnie, zastosowano samoloty do pomocy w tropieniu wilków do tych obław, żeby szybciej je można było likwidować. To się działo w okolicach Włodawy między innymi.
I tym tytułom, tym artykułom właśnie często towarzyszyły wykrzykniki i te takie epitety jakby mocno nacechowane emocjami. No i też w przypadku, kiedy no im większa skala była tego, no to właśnie tym większy zachwyt, prawda?
Tym większy zachwyt. Media stały murem za myśliwymi, za wszystkimi, którzy likwidowali wilki. Ja w trakcie pracy nad książką starałem się analizować jak najwięcej tych publikacji i sporo ich rzeczywiście przeczytałem, przeanalizowałem. Wszystkie tytuły są negatywnie ustosunkowane do wilka. Wszystkie są takie tłustą czcionką pisane z wykrzyknikami, jak wspomniałeś. Wilk zawsze niszczy, zabija, wilk zawsze grasuje, wilk zawsze, coś w nim zawsze złego jest. Nigdy coś pozytywnego, tylko zawsze złego. No i skoro takie tytuły, no to jeżeli czytelnik wówczas, no prasa była potęgą, był potężny odbiór społeczny, jeżeli czytelnik, czy zapoznawał się z taką informacją, to nie tylko, że popierał, ale sam chciał w tym uczestniczyć, a jeszcze jak miał zachętę finansową, no to nie miał żadnej blokady, żeby powiedzmy nie uczestniczyć w takich tropieniach, łowach, polowaniach czy zastawianiach sideł. I przypomnijmy, akcja objęła cały kraj, od morza po góry. I tu nie było żadnego terenu, który był z tego wyjęty. Oczywiście w różnych regionach było więcej bądź mniej wilków. Był taki czas, że to na Suwalszczyźnie i tam, w tamtych regionach było więcej wilków niż powiedzmy tu na południowym wschodzie. Potem się to odwracało, ale również ta Lubelszczyzna była też mocno w cudzysłowie zawilczona, tak przynajmniej twierdzili myśliwi, trzeba było tu te akcje często przeprowadzać.
No właśnie, tu, bo te regiony, jak w dużej mierze też skupiasz się w swojej książce na Bieszczadach, które były takim Eldorado dla myśliwych, no właśnie to jak na tej mapie sytuowała się Lubelszczyzna?
No wysoko. Lubelszczyzna, wydaje mi się, była w pierwszej trójce, jeżeli nie, albo czwórce tych regionów, gdzie przynajmniej tak się doliczono, że szacowano, że jest najwięcej wilków i te akcje dlatego muszą być tam częściej przeprowadzone. To nie bez przyczyny te samoloty wysyłano i śmigłowce do tropienia. Polegało to na tym, że siedzieli obok pilota, siedział jakiś tam leśnik czy myśliwy, obserwowali teren i przez krótkofalówki nadawali informacje na dół, tym myśliwym na dole, że w takiej okolicy grupują się wilki, albo że zauważono tropy, robimy tam obławy, tam fladrujemy i potem likwidujemy te wilki. Lubelszczyzna plasowała się bardzo wysoko, że to w mojej książce tam cytuję sporo przykładów z Lubelszczyzny. Wypowiadają się też ludzie, którzy pamiętają tę operację wilczą. Lubelszczyzna, Rzeszowszczyzna, czyli tam suwalskie, warmińsko-mazurskie, to były te regiony, nowosądeckie, część tu Małopolski, to były te regiony, w których te akcje przeprowadzono, te polowania, łowy, w ogóle wszelkie operacje przeciwko wilkowi, no w zasadzie na okrągło przez cały rok.
Oczywiście w książce podajesz konkretne też wyliczenia, realne, konkretne skutki akcji wilczej. One też na Lubelszczyźnie były dramatyczne. No i właśnie, no można powiedzieć, one też przez te zachęty spowodowały to właśnie nieodwracalne straty, jeśli chodzi o populację wilka w Polsce?
Myślę, że tak. Wspomniałem wcześniej, że nie było wówczas dokładnych wyliczeń, dodajmy. Dzisiaj też ich dokładnych nie ma, co dopiero wtedy. To były szacunki, że w Polsce żyje podobno tyle i tyle wilków. Szacowano, że to 1500, niektórzy twierdzili, że 2. Dzisiaj mówi się, że niektórzy naukowcy twierdzą, że mamy na pewno ponad 5000, a niektóre środowiska podają, że pewnie ich 7000 jest. To nie będziemy się na tym skupiać. Ale rzeczywiście ta akcja tak szybko postępowała, tak błyskawicznie likwidowano te wilki, podkreślmy jeszcze raz, wszystkimi sposobami, łącznie z truciem, że nie zauważono w pewnym momencie, że tego wilka już prawie nie ma. A przecież on jest w środowisku, w lesie jest potrzebny. Jest sanitariuszem, jest selekcjonerem, wzbogaca środowisko naturalne, środowisko całej tej fauny dzikiej w naszym kraju, więc tylko niektórzy spośród tych biorących udział w tej akcji, nagle zapaliła im się czerwona lampka, że być może poszliśmy już o krok za daleko, że być może warto zatrzymać się, no ponieważ za chwilę nie będziemy mieli wilka w Polsce. A wówczas, dodajmy, w wielu krajach Europy Zachodniej tego wilka rzeczywiście nie było. Wyniszczyliśmy go dokumentnie. Zresztą są przykłady też z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych, gdzie podobne operacje były przeprowadzane, bo ten wilk, no jeszcze raz zaznaczmy, on na całym globie był takim gatunkiem, którego się bano, to oczywiście, którego źle postrzegano, którego oskarżano o najbardziej niecne czyny. To wynikało też z tego, że przecież wszyscy wychowywaliśmy się na tych bajkach nieszczęsnych, bym powiedział, że ten wilk zawsze był zły, albo był zawsze niebezpieczny, groźny, zawsze atakował, albo był głupi, tak jak w bajce Wilki Zając, bo taki zając go zawsze robił w konia. No i rzeczywiście tego wilka już w pewnym momencie było tak mało, że zaczęto mówić, że aha, zastanówmy się, zróbmy stop. I to stop zrobiono, ale bardzo stopniowo i bardzo późno. Bo nawet gdy ta akcja wilcza już oficjalnie zakończyła się początkiem lat 70., to wciąż ona nieoficjalnie była prowadzona. Dopiero później wilk został wprowadzony z powrotem na listę zwierząt łownych, czyli można było na niego polować, ale miał swój okres ochronny. I cóż z tego? I tak go wyniszczano, bo to nie było tak, że ktoś tak dokładnie to sprawdzał, prawda?
Jeszcze długa droga do tego symbolicznego 1998 roku, w którym objęto ochroną wilka w Polsce, o czym dziś rozmawiamy w programie Studio Wschodnie z Krzysztofem Potaczałą, dziennikarzem, reporterem, autorem książki Człowiek i Wilk, historia splamiona krwią, i do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil. W Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy w Ustrzykach Dolnych. Obok mnie nadal Krzysztof Potaczała, dziennikarz, reportażysta, autor książki Człowiek i Wilk, historia splamiona krwią. Krzysztof, powiedziałeś o tych przyczynach akcji wilczej, o tym, jak ona też przebiegała na Lubelszczyźnie, ale też cały jeden rozdział poświęciłeś temu, co się działo na wschodzie. Też nie tak mało miejsca poświęcasz sytuacji na Ukrainie. Bo no właśnie, tam też ta populacja z jednej strony była duża, no i też ten wilk nie był specjalnie łagodnie potraktowany.
To wspomniałem, że w Związku Radzieckim wilka postrzegano fatalnie. Wyniszczano go na całym terytorium Związku Radzieckiego. Później, kiedy niektóre republiki się odłączyły, czyli Ukraina uzyskała niezależność, to nic się nie zmieniło. Mówimy tu o Ukrainie. Tak samo tego wilka wyniszczano, wybijano kto tylko jak mógł. Wilk potem trafił na listę zwierząt łownych rzeczywiście, z okresem ochronnym, ale te polowania były bardzo intensywne na wilka i one trwały nieustannie. I nawet te podaję chyba w książce dokładne dane, ile w ciągu w danych latach, ile tysięcy wilków uśmiercono, to będzie precyzyjniej, uśmiercono na Ukrainie. I natomiast po agresji Rosji na Ukrainę...
Bo to, co też ważne, ta książka ma, jeśli chodzi szczególnie o te kwestie właśnie wschodnie ukraińskie, ona też odnosi się do bardzo aktualnych wydarzeń.
Tak, oczywiście. Po agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę w 2022 roku, po jakimś czasie rząd Ukrainy zakazał polowań na wilki w niektórych obwodach. A dokładnie tam wymieniam te obwody, to czytelnik przybliży sobie. Ale bardzo szybko ten nakaz, jakby ten przepis został zlikwidowany i znowu na te wilki w tych obwodach się poluje. Co więcej, w innych również. I mimo, że on nie jest uznany na Ukrainie za szkodnika, on jest na liście zwierząt łownych, ale powiedzmy sobie szczerze, kto przestrzega tych przepisów, zwłaszcza w warunkach wojennych. Teraz trudno dowiedzieć się rzeczywiście, jak to wszystko tam wygląda. No niemniej jednak do wybuchu wojny wilk był wrogiem numer jeden, tak jak i przed laty. Tak jak i przed laty na Ukrainie był wrogiem numer jeden. Zresztą w Polsce również, mimo że jest chroniony, to przecież wilk wciąż ma bardzo wielu wrogów. Ma też wielu oczywiście zwolenników i te środowiska się bardzo ścierają. Przecież mamy wciąż do czynienia z akcjami, które mają doprowadzić do przywrócenia wilka na listę zwierząt łownych. Wypowiadają się najtęższe głowy w Polsce przyrodnicze na ten temat. Debaty w parlamencie, debaty w organizacjach pozarządowych i tak dalej. Nie wiem, czym to się skończy. No niemniej jednak ta sytuacja obecna przypomina nieco tę sprzed kilkudziesięciu lat, z lat 50. zeszłego wieku, kiedy tego wilka było znacznie mniej niż dzisiaj, ale jednak naciski społeczne spowodowały, że podjęto przeciwko niemu, wytoczono te najcięższe działa i dzisiaj też się chce podobnie zrobić.
Historia nie nauczyła nas niczego?
Wydaje mi się, że nie.
To chyba nie jest najlepsza w takim razie konstatacja, chociaż z drugiej strony zastanawiam się, na ile do napisania tej książki właśnie jakby zainspirowała cię ta debata, o której też wspomniałeś. No bo też jeśli popatrzymy w ostatnim czasie na to, co się w niektórych telewizyjnych studiach działo, jeśli chodzi o właśnie debatę na temat statusu myśliwych, ich podejścia i też kwestii ochrony zwierząt, no to rzeczywiście w niektórych studiach telewizyjnych to aż tylko zapałkę wyciągnąć.
No tak, można powiedzieć, że jakby nie liczyć, przyjmijmy średnio, że mamy w Polsce, tak jak twierdzą niektórzy naukowcy, 5 tysięcy wilków, a myśliwych mamy 130 tysięcy, plus minus. Więc jaka to jest skala? Dzisiaj jest jakby wilk jest o tyle w lepszej sytuacji, że ma go kto bronić mimo wszystko. Wtedy nie miał go kto bronić. W latach 50., 60., 70. Dzisiaj organizacje organizacje pozarządowe, środowiska przyrodników, naukowców, zoologów, biologów są dość silne, mocne i potrafią tego wilka bronić, bo już niejednokrotnie udało się tego wilka przed nadmiernymi odstrzałami uchronić. Nie mówimy to o odstrzałach interwencyjnych, sanitarnych, które są niezbędne, to jest oczywista oczywistość, ale rzeczywiście przyrodnicy dają dość silną kontrę tym wszystkim środowiskom, które uważają, że wilk powinien być regularnie odstrzeliwany, tak jak to działo się lata wcześniej. Nie mówimy tu oczywiście o tym, żeby on był znowu objęty jakąś taką masową eksterminacją, do tego chyba nikt by to już nie dopuścił, ale jednak w związku z tym, że powtarzają się ataki na zwierzęta hodowlane, gospodarskie, że powtarzają się ataki na psy. W ostatnich latach rzeczywiście sporo psów zginęło. Mogę się tu opierać na danych z województwa podkarpackiego. Częściowo z winy samych gospodarzy. Częściowo te psy biegają luzem w lesie. Są uwiązane na łańcuchach, na podwórzach. Wilk jest oportunistą. Jeżeli widzi łatwą zdobycz, on oczywiście z tego skorzysta. Nie wszystkie pastwiska są dobrze i należycie ogrodzone. Mało kto z hodowców wykorzystuje pastuchy elektryczne. Mało kto ma psy pasterskie wyszkolone. Ale jest też takie, myśliwi podnoszą taki argument, że wilk zabija zbyt dużo jeleniowatych, że jelenia jest coraz mniej, ale ochroniarze, mam na myśli przyrodników, ekologów, twierdzą, że to myśliwi zabijają zbyt dużo jeleniowatych, dlatego jeleniowatych jest mniej. I tak te środowiska się ścierają. No i wilk wciąż jest jakby na topie, jeśli chodzi o duże drapieżniki w Polsce, jest wciąż najmniej lubiany. Niedźwiedź, mimo że wyrządza szkodę, on nie jest tak nielubiany. O rysiu w ogóle nie mówimy, jego jest mało i zawsze jest tak jakoś pozytywnie kojarzony.
Choć też w pewnym momencie był taki okres, kiedy trochę już odczepiono się od wilka i próbowano znaleźć sobie nowego wroga i gdzieś ten ryś się rzeczywiście czaił właśnie w tym zakresie.
Zgadza się, ponieważ ryś był atrakcyjnym zwierzęciem, jeśli chodzi o futro. Futro rysia było w pewnym momencie bardziej cenione niż wilcze. Trudno nam sobie wyobrazić, że można strzelić do tak pięknego zwierza, jakim jest ryś, a jednak to robiono. Oczywiście był wtedy na liście zwierząt łownych, można było do niego strzelać, on nie był objęty taką akcją, ale przy okazji wyniszczania wilków w sidła wpadały też, powiedzmy, rysie. I też jak pojawił się gdzieś w polu widzenia myśliwego ryś, to myśliwy nie zawahał się, bo chciał go mieć w cudzysłowie na rozkładzie. To używam trochę języka łowieckiego.
Krzysztof, wspomniałeś o też, że w tej, no można powiedzieć, nierównej walce wykorzystywane były różne środki, także te związane z kulturą, z bajkami, także przecież przypomnijmy i pisarze, poeci też można powiedzieć włączyli się w tę całą akcję, no ale też jest druga strona. Wilk często jest przedstawiany jako ten właśnie taki sympatyczny, pozytywny symbol. Też różnego rodzaju grupy wykorzystują właśnie wizerunek wilka w swoich jakichś działaniach. Także tu na bieszczadzkiej ziemi były pomysły, pojawiały się pomysły, żeby ten wilk w herbach samorządów się pojawiał. To też nie było, czy nie jest tak, że ten wilk tylko jest postrzegany jako ten zły, czy był, ale pojawiają się formy, czy próby wykorzystania jego wizerunków jak najbardziej takich pozytywnych aspektach.
Ależ oczywiście, mimo tego, że pewne środowiska mają pretensje do wilka, że chcą, żeby jednak był w pewien sposób redukowany, że biorą w obronę hodowców owiec i kóz, gospodarzy, którzy tracą psy z winy wilków, to jednak z drugiej strony dostrzega się w tym wilku pozytywne aspekty, czyli Wilk jako symbol dzikości, jesteśmy w Bieszczadach. Wilk jako symbol niezależności. Wilk jako zwierzę dumne, zwierzę nad wyraz inteligentne. Wilk również jako zwierzę bardzo rodzinne, opiekuńcze, czujące, współodczuwające. Dopiero dzisiaj znacznie więcej wiemy o wilku niż wówczas wiedziano. Wówczas tej wiedzy takiej o biologii wilka było niewiele. Dzisiaj również myśliwi mają znacznie większą wiedzę i media są bardziej otwarte. Dzisiaj każdy może sobie poczytać na temat wilka, gdzie chce, w internecie, w mediach, w książkach i może się o tym gatunku dużo dowiedzieć. I to wilk stał się troszkę takim elementem popkultury i takim elementem przyciągającym turystów. Z jednej strony turyści, a czy nie spotkam wilka na drodze, może on, nie wiem, rzuci się na mnie, co jest bzdurą oczywistą, że takiego przypadku tutaj nie było. A z drugiej strony każdy chciałby zobaczyć chociaż ten trop wilczy. Każdy chciałby gdzieś z tym wilkiem mieć do czynienia. I mamy przykłady firm różnych, które kolokwialnie grają wilkiem i to im pomaga. Mamy całą produkcję koszulek, kubków.
Wystarczy zresztą przejechać się po różnego rodzaju sklepach z pamiątkami, księgarniach innych, gdzie na tych witrynach rzeczywiście ten wilk spogląda regularnie na nas.
Spogląda, on nie ma ten wizerunek wilka ze sklepów, kiosków jest łagodny. Jest pozytywny, tam nie ma wyszczerzonych zębów, nikogo nie chce rzeczywiście atakować. I również, tak jak wspomniałeś, samorządy, inne instytucje dostrzegają, że ten wilk jednak jest potrzebny. Jest potrzebny. Są wilki w herbie w Polsce, w różnych regionach. Tu też w powiecie bieszczadzkim miał być, to się nie udało, przyjęto inny. Ale ten wilk cały czas tu jest obecny. Jeszcze chcę powiedzieć jedną rzecz. Przytaczam w książce relacje jednego z najzacieklejszych wilczarzy, antywilczarzy, czyli myśliwego, który spędził całe miesiące, lata tylko na tym, żeby zabić kolejnego wilka. Zabił ich kilkadziesiąt, pewnie ponad 40, niektórzy mówią, że ponad 50, to już jest człowiek, ten człowiek od dawna nie żyje. Niemniej jednak on nawet we swoich wspomnieniach pisał, że tego wilka nienawidził, że trzeba było go wyniszczać, a z drugiej strony w tym samym wywiadzie powiedział, jak bardzo podziwia tego drapieżnika, jakie to jest wyjątkowe zwierzę. I ja na takie relacje trafiałem nie tylko u niego, też u kilku innych myśliwych. To mi dało do myślenia, że z jednej strony my go nienawidzimy, z drugiej strony go podziwiamy, ale w tej rywalizacji człowiek-wilk, to zawsze człowiek chce być górą. I na tym to chyba polegało.
Trochę tak jest. Zresztą te słowa, które pojawiają się w książce, to cytat z profesora Henryka Okarmy, który mówi, że ten związek człowieka i wilka to jest taki związek, no właśnie człowiek i wilk mają wiele wspólnego ze sobą, ale jest to związek pełen uprzedzeń.
Tak, zgadzam się tu z panem profesorem Okarmą, bo te uprzedzenia były od wieków i one wciąż w nas są. Jest pytanie, my jako gatunek rozumny jednak mamy pewną przewagę nad wilkiem. Od nas zależy, na ile pozwolimy mu żyć, na ile będziemy rozsądni i przewidywalni, żeby nie popełnić błędów sprzed dekad. Nie popełniłbym tych błędów. To taki mój apel jako mieszkańca Bieszczadów, tutaj urodzonego, jako człowieka, który jednak potrafi dostrzegać walory przyrodnicze tego regionu, ale też całego kraju.
Krzysztof, jeszcze tylko chciałem dodać, myślę, na koniec i to też jako formę pytania, bo i zaznaczyć, że to nie jest książka przeciwko myśliwym. To jest myślę, doskonała lektura zarówno dla myśliwych, jak i obrońców zwierząt, tych, którzy rozumieją rolę wilka w przyrodzie, która nie jest jednoznaczna też tylko i wyłącznie.
Od początku taki był zamiar. Kiedy zacząłem zbierać materiały do tego reportażu i w czasie pisania i po zakończeniu tej książki, zawsze miałem na myśli to, że ta książka jest adresowana do wszystkich. ona nie jest przeciwko myśliwym, ona nie jest przeciwko przyrodnikom i vice versa. Ona jest po to, żeby szerzej zrozumieć problem wilka w Polsce. Ten, który występował kiedyś, ten, który występuje dzisiaj. I żeby próbować znaleźć odpowiedź na pytanie, w jakim miejscu jesteśmy, czy wtedy rzeczywiście nie posunęliśmy się o krok za daleko, że chyba trochę też, wydaje mi się, utraciliśmy jakąś cząstkę takiego człowieczeństwa, humanitaryzmu, że poszliśmy w tym za daleko, że nie umieliśmy się zatrzymać. I nie było wówczas nikogo, kto by powiedział stop. Dzisiaj są tacy ludzie, mówią stop i chwała.
I o tym wszystkim można przeczytać w książce Człowiek i Wilk. Historia splamiona krwią. Książce Krzysztofa Potaczały. Krzysztof, jeszcze na koniec już zupełnie zawsze przy okazji naszych rozmów o to pytam. Kolejna książka za tobą. Teraz rozumiem kwestia promocji i zbieranie jak największej rzeszy czytelników, ale w głowie reportera, reportażysty zawsze są kolejne pomysły. Być może już rozpoczęte projekty. No właśnie, jak to jest tym razem, bo tych pomysłów, znając życia, tobie na pewno nie brakuje.
Każdy piszący zawsze nad czymś pracuje, zawsze zastanawia się nad tym, jaki temat warto było podjąć. I ja też takie myśli mam, tematy. Dzisiaj słuchaczom nie odpowiem, jaka to będzie książka, o czym. Mogę tylko powiedzieć tyle, że ona będzie o ludziach, mniej o zwierzętach, a bardziej o ludziach.
Zatem oczywiście czekamy na kolejną pozycję. Tymczasem bardzo dziękuję. Krzysztof Potaczała, pisarz, dziennikarz, reportażysta, autor książki tej najnowszej, Człowiek i Wilk. Historia splamiona krwią, był gościem Studia Wschodniego. Bardzo ci, Krzysztof, dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
I to wszystko na dzisiaj w programie Studio Wschodnie. Wyjątkowo z serca Bieszczadów, z Ustrzyk Dolnych. Bardzo dziękuję za uwagę. Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.